Dobry wieczór, szczęść Boże, witam Państwa bardzo serdecznie. 16 dzień stycznia 2023 roku, 481 wydanie naszej audycji Na Styku i w naszym studio, wirtualnym studio w Warszawie, pani Mariola Banaszczyk. Dobry wieczór, szczęść Boże, pani Mariolu.
Szczęść Boże, Panie Stanisławie, szczęść Boże. Szczęść Boże wszystkim słuchaczom.
Dziękuję bardzo serdecznie, że Pani znalazła chwilę czasu, aby właśnie z nami tego dzisiejszego styczniowego wieczoru, poniedziałkowego wieczoru być, abyśmy mogli właśnie porozmawiać o jednym z wielkich, chyba największych tutaj polskich męczenników, jakim
największy.
Jakim był Święty Maksymilian Maria Kolbe. Aż mówiąc dokładniej, temat dzisiejszego naszego spotkania, czy naszej rozmowy w naszym radiu, Opatrzność Boża w życiu świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Pani Mariolu, kilka słów może o sobie, jeżeli pani by zechciała. Bardzo proszę.
Najtrudniej mówić jest o sobie. Bardzo łatwo jest mówić o kimś, na przykład o kimś takim ważnym jak Maksymilian Kolbe, a o sobie już troszkę gorzej. Jestem od 20 lat nauczycielem, uczę języka polskiego w szkole w Warszawie, ale to jest taki mój zawód wyuczony, a tak naprawdę okazało się od jakiegoś czasu, całkiem niedługiego, że jednak Pan Bóg przygotował dla mnie troszkę inną misję i organizuje też pielgrzymki. I to jest chyba jednak największa moja miłość, no bo prowadzi mnie do Pana Boga te pielgrzymki. Dzięki swojej pracy i swojej tej drugiej pracy takiej z miłości, no dzięki temu poznaję cudownych ludzi. To jest najfajniejsze, najciekawsze i najpiękniejsze, gdzie wszyscy możemy rozmawiać w zasadzie o miłości Pana Boga i Matki Bożej.
Te pielgrzymki Pani organizuje, z tego co wiem, to do Meczugorje.
Do Meczugorje, do Maryi, do Mamuni.
Od ilu lat już pani...
Od ilu organizuję? Od dwóch. Organizuję od dwóch. To był absolutny przypadek, że ja w ogóle zostałam do tego przez Marię zobligowana, ponieważ ja nie miałam takich planów, nawet przez sekundę mi nie przeszło na myśl, że ja mogę to robić. Ale właśnie Matka Boża miała inne plany. Ta opatrzność zadziałała troszeczkę inaczej, do tej opatrzności nawiązując. Ja będąc na pielgrzymce jako pielgrzym w Meczugorje się rozchorowałam, ale tak poważnie, że nie mogłam wstać. Skończyłoby się to pewnie szpitalem. Tam nie ma ZUS-u, takiej instytucji jak ZUS, więc to wszystko pewnie musiałoby organizatora bardzo dużo kosztować. Ja się tak bardzo tym martwiłam, ale jest też w Meczugorje poza Maryją najważniejszą, Panem Jezusem najważniejszym, jest też kaplica świętego Szarbela i olejek z tej kaplicy, tam są relikwie pierwszego stopnia, plus modlitwa sprawiły, że wstałam w ciągu 2 sekund w zasadzie, naprawdę. Dziewczyny mnie posmarowały, modliły się i tak jak ja leżałam jak embrion, ja miałam zaburzony błędnik, czyli ja w ogóle nie mogłam stać, nie mogłam chodzić, to tak jak sobie tak leżałam jak embrion, tak po prostu otrzepałam pióra, wstałam. Ale wtedy jak tak leżałam, to obiecałam Matce Bożej, że będę jej ludzi do Meczugorje przywozić i będę o niej dużo mówić. No i tak mnie po prostu załatwiła Maryja. Słowo się rzekło i trzeba było się z tego wywiązać. Tak zadziałała opatrzność Boża. W życiu bym nie pomyślała, że ja mogę wozić ludzi do Meczugorje. Ja, taki nikt, taki ktoś, kto tak naprawdę ciągle wie za mało. Ale Maria decyduje inaczej,
tak,
Pan Bóg inaczej.
Pani Mariolu, to ja muszę też troszkę dopowiedzieć. Rok 2008. Taką miałem, można powiedzieć, wewnętrzną potrzebę, aby zorganizować pielgrzymkę do świętego ojca Pio. I proszę sobie wyobrazić, tak, że no to poprzez tutaj naszą polską misję katolicką i mówię, tak jest, te zapisy były po prostu tak wolno gdzieś tam się rodziły i szły takim wolnym tempem, że ja w pewnym momencie miałem wielkie obawy, czy ta pielgrzymka dojdzie do skutku. I mówię, święty ojcze Pio, jeżeli nie pomożesz, no to będą problemy. I proszę sobie wyobrazić, że nie jeden autokar pojechał, tylko dwa autokary. Bo wtedy była rocznica jego śmierci w 2008 roku, bo wiemy, że w 68 we wrześniu, 23 września zmarł święty ojciec Pio i potem to była jego rocznica, 50, dobrze liczę? Nie, 40. 40 rocznica jego śmierci i właśnie to jest to zaufanie, ale robić musimy.
Opatrzność.
Ale dzisiaj chcemy rozmawiać o opatrzności w życiu świętego Maksymiliana Marii Kolbego. I zanim może przejdziemy do tej opatrzności, jak to opatrzność w jego życiu działała, jeżeli mogę takiego słowa. Pani, proszę mnie poprawić, pani jest tutaj nauczycielką języka polskiego.
Nie odważę się.
Ja jestem już 47 lat poza Polską. Dlatego proszę od czasu do czasu tam gdzieś tak mogę pogrozić palcem, bo jesteśmy połączeni na Skype.
W życiu.
Poprzez Skype'a to się widzimy z panią Mariolą. I chciałbym tylko powiedzieć, czy to przytoczyć słowa świętego Tomasza z Akwinu o Bożej opatrzności, który pisze tak. Święty Tomasz z Akwinu twierdził, że prawda o Bożej opatrzności jest jedyną z najważniejszych prawd chrześcijańskich. Gdyby ją zanegować, nie miałaby sensu również wiara w istnienie Boga.
Prawda.
Tak.
Był doktorem kościoła.
Będziemy też nie za długo jego wspomnienie tutaj, a czy liturgiczne wspomnienie świętować. I jeszcze też Jezus wiele razy mówił o dobroci i opatrzności Ojca i najpiękniejsze chyba słowa Jezusa o opatrzności zanotował święty Mateusz, który tak napisał: nie martwcie się o swoje życie, o to, co macie jeść i pić, ani o swoje ciało, czym macie się przyodziać? Czyż życie nie znaczy więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? I tutaj znamy ze świętego Mateusza, przypatrzcie się ptakom w powietrzu, nie sieją, ani żną i nie zbierają do szpichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku swego życia. Nie troszcie się więc zbytnio i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić, czy będziemy się przyodziewać, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o Królestwo Boże i Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. A więc o Królestwo Boga i Jego sprawiedliwość mamy się starać. To może teraz naszego już głównego bohatera dzisiejszego wieczoru do świętego Maksymiliana.
Ja tylko powiem, że ja mam w telefonie wiele obrazków i właśnie przed chwileczką przekładam telefon. Proszę zobaczyć, kto mi wypadł.
Pięknie. Święty.
Czyli absolutnie dobry kierunek, absolutnie dobry kierunek. Powiedział nam, że no dobrze, że o nim mówimy. Zwłaszcza, że niedawno świętował.
Tak, swoje urodziny.
Tak. Ja tak zawsze sobie lubię przed jakimś wystąpieniem przeczytać Słowo Boże. Nie wiem, czy Państwo też tak mają, a jeśli nie, to zachęcam. Ja korzystam z czegoś takiego, to jest świetne. To są takie fiszki. i wylosowałam dla nas taką jedną. Piszę to przed chwilką właściwie, jeśli mogę przeczytać. Pan Bóg chce nam powiedzieć, a chce nam powiedzieć dalej. Zaprawdę powiadam wam, jeśli dwaj z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój Ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Więc to jest dzisiaj słowo dla nas. Myślę, że każdy z nas może zinterpretować chyba tak, jak powinien to dzisiaj zinterpretować, bo to jest jasna informacja od Jezusa. Co powinniśmy robić? A Maksymilian przecież jest naprawdę bardzo dobrym nauczycielem. Jeśli tylko byśmy troszeczkę zaczerpnęli z jego mądrości, nawet z tej jego biografii, która chyba taka najbardziej znana, trzeba przyznać, to jest ta obozowa. Bo wiele osób, jeśli mówi o Maksymilianie, to właśnie o tej kwestii męczeńskiej, ale przecież to jego życie do czasu obozu to tak naprawdę jedna wielka opatrzność Boża. A czym jest ta opatrzność? To chyba wszyscy o tym dobrze wiemy, ale tak myślę, że warto przypomnieć, że opatrzność Boża to nic innego, jak tylko taka nieustająca, nieustanna pomoc Pana Boga w każdym filarze naszego życia, w każdym momencie naszego życia, żeby nie powiedzieć, że to jest takie zarządzanie naszymi losami, a nawet dziejami świata. Ja bym sobie to tak ujęła w definicję, jeśli można. Więc o takiej opatrzności też troszkę będziemy mówić, o takim wpływie opatrzności Bożej na życie Maksymiliana, kolegowego świętego Maksymiliana, no a wtedy jeszcze Rajmunda przecież.
Tak. Tutaj ten list, nie wiem, czy na pewno pani się zaznajomiła z tym listem, jaki wystosował do swojej mamy.
No tak.
I tutaj
mama
właśnie
była trudną, panie, mama to była trudną kobietą, trzeba jej to przyznać. Miała trzech synów, więc nie mogła być miękką kobietą, miękką mamą. Ona była z zasadami, rygorystyczna bardzo. No i powiedziała swojemu syneczkowi, co myśli na temat wprost, naprawdę sobie tak pomyśleć, że takie małe dziecko, gdyby cię usłyszało od matki, że nic z ciebie nie będzie, jak ona powiedziała Rajmundowi, Rajmund, z ciebie nic nie będzie, no to nie wiem, myślę, że dzisiejsi pewnie młodzi ludzie to by sobie to koło ucha puścili, ale Rajmund się przejął i to bardzo. I to był jedyny listek, prawda? Tak zresztą mówią biografie, że to był jedyny list, kiedy widać tą gorycz w jego słowach, prawda? Matka powiedziała, że nic z niego nie będzie. Pewnie była na niego zdenerwowana, to był dzieciak, pewnie niegrzeczny, ale gdzie biegnie Maksymilian? Biegnie do Maryi. Biegnie do Maryi. Pyta, Maryjo, co ze mnie wyrośnie? Co ze mną będzie? Ale Matka Boża, jak to każda prawdziwa matka, nie każe na siebie długo czekać. Wybierz sobie, Rajmund, dwie korony, jedną z tych dwóch koron. Trudne zadanie, prawda?
Bardzo trudne zadanie. Bardzo trudne, ale jeszcze powracając właśnie, nic z ciebie nie będzie. No dzisiaj pani na pewno bardzo dobrze wie, że pani też tak nie może nawet w szkole mówić, że z siebie dzisiaj nic nie będzie, czy w ogóle nic nie będzie.
Oczywiście.
Bo powiedzono, ta kobieta, czy ten, nie wiem, nauczyciel, czy nauczycielka po prostu dołuje moje dziecko.
Zamotywować
właśnie. Ale powracajmy, jak właśnie zmotywowała matka świętego, czy Maksymiliana wtedy, przed święceniami. Jest taki dość bardzo krótki, ale bardzo ciekawy list, jaki wystosował do swojej mamy z 26.9, czyli 26 września 1918 roku. Pisze tak, najdroższa mamo, biedny Franuś, nie mogę pojąć miłosierdzia Bożego nade mną. On pierwszy prosił o przyjęcie do zakonu. Razem przyjęliśmy pierwszą komunię świętą, sakrament bierzmowania, razem w szkole, razem w nowicjacie, razem złożyliśmy pierwsze śluby. Przed nowicjatem ja raczej nie miałem chęci prosić o habit i jego chciałem odwieźć. I wtedy była ta pamiętna chwila, kiedy idąc do ojca prowincjała, aby oświadczyć, że ja i Franuś nie czekam, nie chcemy wstąpić do zakonu, usłyszałem głos dzwonka do rozmównicy. I pisze dalej, w tym liście: opatrzność Boża w nieskończonym miłosierdziu swoim przez niepokalaną przysłała w tej tak krytycznej chwili mamę do rozmównicy.
Dokładnie, czyli najpierw dzięki mamie musiał wybrać, tak naprawdę można powiedzieć, że dzięki niej, dzięki temu, że ona nie była łagodną kobietą, tylko jednak go tak postawiła w pion natychmiast. Pobiegł do Maryi zapytać, co z niego wyrośnie, a potem, kiedy chciał zrezygnować, to znów matka tutaj miała duży wpływ. No tak naprawdę opatrzność Boża, ale tutaj posłużyła się matką, która zapukała do furty klasztoru, żeby się z synami pożegnać, bo przecież ona po to tam pojechała, żeby się z nimi pożegnać i żeby no przed tym wstąpieniem tego nowicjatu i żeby powiedzieć im też, że podjęli z tatą decyzję o rozwiązaniu ich małżeństwa na rzecz wstąpienia obojga rodziców do klasztorów. Takie marzenie dawne przecież Marianny Kolbe. Jeszcze przed tym, jak wyszła za mąż, przecież wiadomo, że to są czasy, kiedy te zakony były rozwiązywane i to nie było takie proste w Austrii węgierskim, prawda? Panie sensei, proszę mnie poprawić, jeśli będę herezję opowiadała. Tam chyba można było jeszcze te zakony zawiązywać i one działały, ale tam było ograniczenie, że urzędnik jakby decydował, prawda? Dobrze kojarzę? Tak. Natomiast w rosyjskim i pruskim tam tylko te działające, to one umierały taką śmiercią naturalną. Nie można było nowych kandydatów przyjmować. Więc tej opatrzność Boża. Pan Bóg wiedział, że Maksymilian jest potrzebny nam dzisiaj. I dlatego wysłał matkę.
Właśnie. I tu jeszcze może tak już dopowiem do tego listu. On, Franuś, czyli mówi o Franusiu, o swoim bracie, przykładem mnie pociągnął do tego portu zbawienia. Swoim przykładem pociągnął, pisze święty Maksymilian Kolbe, mnie, czyli jego, do tego portu zbawienia. Ja chciałem wyjść, tak? Ja chciałem wyjść i jego odwieźć od nowicjatu. A teraz?
Zostali. To znaczy efekt, jak pamiętamy tę biografię, to doskonale wiemy, że w efekcie ten brat starszy Franciszek jednak opuścił bramę klasztoru, brat Walerian. I można śmiało powiedzieć, że no chyba jednak popełnił błąd, że rodzice dobrze wiedzieli, co robią, bo tak naprawdę to przypominamy sobie dobrze, że to Franciszek tylko miał być księdzem, bo rodziców było stać tylko na Franciszka. A opatrzność zadziałała, że jednak Maksymilian Kolbe, jego piękny, sprawiła, że aptekarz się tym zainteresował i zechciał go przygotować do egzaminów, do tej szkoły jakiegoś zakładu robotniczego, tekstylnego, tak? Dobrze pamiętam, produkcyjny zakład tekstylny. Wtedy też mama mu przecież powiedziała, że jak ty się dostaniesz, jak ty zdasz te egzaminy, to ja będę księżniczką, a tata powiedziała, ja będę biskupem. I to właśnie wtedy ten list do mamy z takim żalem wystosował. Oczywiście po bardzo wielu latach, chyba po 20 latach napisał list do mamy, prawda, że i co, nie jesteś księżniczką, a ja jestem kapłanem. No taki to jedyny list, kiedy ten żal chyba był. Nie? Natomiast rzeczywiście Franciszek się nie spisał przecież ani jako mąż, bo on opuszczając szybko ożenił, miał dzieci, ale przecież nie spisał się ani jako dobry ojciec, ani dobry mąż, więc to chyba też taka jest informacja dla nas, że jednak ta droga obrana przez rodziców była lepszą drogą, że spisałby się. I tak naprawdę potem jak Maksymilian chciał rozszerzać rycerze niepokalane na cały świat, to jednak tego brata zabrakło, bo wtedy w Indiach może byłby tam Franciszek, czyli trzech braci Kolbe, Japonia, Polska i Indie. No, zabrakło. Taka, nie posłuchał opatrzności, nie zrozumiał.
No właśnie, ale tutaj znowu dochodzimy do sedna pytania. Jeżeli opatrzność Boża jest, bo jest na pewno, czy to nie było też celem tej Bożej opatrzności, żeby możemy postawić i w drugim kierunku to pytanie, czy opatrzność Boża nie chciała żeby on właśnie zostawił ten swój swoje życie żeby zakonne. Maksymilian
docenił, tak. Żeby Maksymilian docenił bardziej to, że jest kapłanem i że tak. Opatrzność zdecydowała, że on ma być tam kapłanem, chociaż powinien być ten, który go do tego doprowadzał, który był wzorem dla niego, bo przecież Franciszek był wzorem dla Maksymiliana przez bardzo długo.
Tak.
To taki brat.
To są pytania, które pozostaną pytaniami bez odpowiedzi. O, mamy tutaj...
Nie, no dowiemy się, panie Stanisławie. Dowiemy się tak, jak będziemy w niebie. Jak będziemy w niebie.
Jak będziemy w niebie, właśnie, to się dowiemy, czy ta droga, którą obraliśmy, jest drogą
słuszną. Maksymilian nam powie.
Tak, czy jest drogą niesłuszną. Nie wiemy, tego nie wiemy. To już zostawiamy Panu Bogu i Bożej opatrzności. Tutaj mamy troszkę... O, teraz ponownie się widzimy i słyszymy. Tak to właśnie jest, kiedy...
Ja słyszę cały czas.
Dobrze, pięknie. 20:52, 481 wydanie naszej audycji na styku. Gościmy wirtualnie, panią Mariolę Panaszczyk z Warszawy, a rozmawiamy o Bożej opatrzności w życiu świętego Maksymiliana Marii Kolbego. Może troszkę idźmy dalej. Święty Maksymilian, jest to pismo w piśmie, w pamiętniku swoim, zanotował taką właśnie tutaj swoją historię ze swojego życia. Ojciec rektor miał kazać przygotować się na egzaminy do święcej kapłańskich. O niepokalana Pani moja, dopomóż mi, abym się dobrze przygotował do tak ważnej chwili. Jak myślę o tym, z jednej strony czuję jakiś strach przed tak wielką władzą, z drugiej zaś gorące pragnienie tak pożądanej chwili. I był dzień 28 kwietnia rano, wyszliśmy do kościoła świętego Andrzeja de la Valle, tam ubrany w szaty diakona, przygotowywałem się z innymi do pierwszej mszy świętej. Wreszcie daje się słyszeć głos. Niech przystąpią ci, którzy mają być wyświęceni na kapłanów. Po konsekracji łzy mi się cisnęły do oczu, ale trzeba było powstrzymywać wzruszenie i odmawiać modlitwy z kanonu razem z jego eminencją kardynałem. Po święceniach wróciłem do domu. Jakie wrażenie? Trzeba przyznać, że niepokalana mnie raczyła przywieść aż dotąd. Tutaj już właśnie mamy ten moment wielkiego zaufania do niepokalanej.
No Maksymilian niepokalanej całe swoje życie ofiarował i on jej ufał bezgranicznie. Chyba nie ma takiego momentu w życiu Maksymiliana, który by wskazywał na to, że on ma jakąś wątpliwość. Zawsze wszystko załatwiał z niepokalaną, zawsze. Nawet jak umierał, to przecież też oddany był niepokalanej. Więc od chyba tych najmłodszych lat aż do końca. Ja to kiedyś nawet jak sobie tak rozważałam tę biografię Maksymiliana, to tak sobie pomyślałam, że on miał bardzo bliską relację z Maryją i ja nawet śmiem twierdzić, że on ją często widział, że ona go tak kochała, że ona mu wprost mówiła to. Zresztą no tak, są takie elementy, które takie momenty w jego życiu, które by na to wskazywały. Ale też taka moja dywagacja chyba bardziej jest. Bo ja też Maryję bardzo kocham i pewnie z tego to wynika, że po prostu całym sercem, więc myślę, że on też czuję dokładnie w podobny sposób, na pewno mocniej niż ja, bo ja się dopiero tej miłości ciągle uczę i ciągle myślę, że jest za mała. Maksymilian, to co na przykład mnie też w Maksymilianie urzekło, albo na przykład tak mnie, tak go podziwiam też za to, że no w zasadzie Maksymilian przez całe życie swoje wykazywał ogromne posłuszeństwo. No ale żeby wykazać posłuszeństwo, to trzeba wykazać się też pokorą, a z tą pokorą to tak różnie przecież bywa. Ale Maksymilian rzeczywiście przez całe życie wykazywał posłuszeństwo i to jest niesamowite też dla mnie, że posłuszeństwo i przełożonym, i niepokalanej, niepokalanej przede wszystkim.
Tak. Tutaj mamy też piękny jego tekścik, bo chcę się opierać właśnie na tych tekstach, które
bardzo dobrze, tak, poproszę.
Święty Maksymilian nam zostawił, a zostawił nam niesamowite bogactwo. To po prostu ja to odkrywam właśnie tam prawie codziennie różne...
Za każdym razem, prawda? Za każdym razem czytamy i coś nowego nam wpada, to prawda.
Wczoraj wieczór w Radzie też tu przytoczyłem o ufajmy i pisze święty Maksymilian, tak nieraz ciężko w życiu zdaje się, że już wyjścia żadnego nie ma, że głową muru nie przebije i smutno i ciężko i straszno nieraz i rozpaczliwie. A dlaczego? Czyż naprawdę tak straszno na świecie? Czyż Pan Bóg nie wie o wszystkim? Czyż nie jest wszechmocny? Czyż w Jego rękach nie są wszystkie prawa natury i nawet wszystkie serca ludzkie? Czyż cośkolwiek może się stać we wszechświecie, jeżeli On na to nie zezwoli? A jeżeli zezwala, czyż może zezwolić na coś, co nie byłoby dla naszego dobra, dla większego dobra, jak największego dobra? Tu znowu mamy to zaufanie Panu Bogu, a więc zaufanie Bożej opatrzności. Martwimy się, że jest tak, albo się też zamartwiamy, smucimy się, że nam jest ciężko, że ci mają jeszcze lepiej, tamci są wspaniale żyją, a u nas jest tak. A tutaj mówi nie. Pan Bóg jest wszechmocny.
Pan Bóg jest stworzycielem wszystkiego.
Tak.
To prawda. I bardzo często spotykamy się z tym, że właśnie mamy taki, to jest chyba takie nasze ludzkie, mamy taką przypadłość, że jak się coś nam nie udaje, to obwiniamy za to Boga. A tak naprawdę Bóg z tym nie ma nic wspólnego, bo Bóg nam dał wolną wolę. I my, gdybyśmy ufali, tak jak powinniśmy ufać Panu Bogu, tak jak ufał Maksymilian Panu Bogu, to rzeczywiście byłoby, to nasze życie pewnie zupełnie inne. Ale my często Panu Bogu chcemy pomóc i w tym jest nasz ludzki problem chyba największy. To zaufanie, ja na przykład na sobie obserwuję, oddałam całe swoje życie i całą swoją rodzinę, w zasadzie wszystko oddałam Panu Bogu, Maryi. Myślę, że ja na ten moment nie mam nic, nie myślę, to wiem, na ten moment nie mam nic, co należałoby do mnie, wszystko należy do nich. I jeśli mam jakąś taki czas, że coś się dzieje, że widzę, że na przykład ogarnia mnie jakiś lęk, ja to wszystko zawsze oddaję Jezusowi albo Maryi, albo obojgu i oni mi to zabierają i to zaufanie do nich, że ja mam taką pewność, że jak ja poproszę, nie wiem, Panie Jezu, zabierz mi, to ja tego nie chcę, ja wiem, że On mi to zabierze. I w takich różnych sytuacjach życiowych bardzo trudnych, ja mam naprawdę, nauczyłam się już chyba tego, takiego ogromnego zaufania do Boga. Polecam Państwu wszystkim ufać Bogu, ufać w każdym momencie, a to zaufanie możemy znaleźć tylko w jednym miejscu tak naprawdę. Możemy znaleźć podczas adoracji i podczas mszy. Msze są krótkie, adoracje, na adoracji możemy być tyle, ile sobie tam zapragniemy, jeśli mamy coś takiego jak wieczyste miejsce adoracji. Ale tam wtedy naprawdę Pan Bóg działa cuda i zaufanie jest niezwykle potrzebne nam ludziom, naprawdę, żeby żyć dobrze, musimy ufać Panu Bogu, bo Bóg jest dobry, żeby więcej powiem, Bóg jest miłością, Bóg jest taką miłością, której my nie znamy. I ja myślę, że do końca naszego życia nie będziemy znać ogromu miłości, którą darzy nas Bóg. I inaczej o Panu Bogu nie można mówić. Więc jeśli Bóg jest miłością, to nie może nam dawać niczego złego. Złe nie jest od Boga. Miłość jest od Boga. Tylko miłość jest od Boga. Bóg jest najlepszy. I ja naprawdę, Maksymilian jest dla mnie wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o naukę tej pokory i tego zaufania do Boga. Jego też często proszę, żeby mi w tym pomógł, bo po to mamy świętych, żeby się wstawiali za nami. I ja Maksymiliana wykorzystuję. Maksymilian notabene jest też patronem naszych pielgrzymek, bo my, tak jak on, chcemy zdobywać świat dla niepokalanej.
Pięknie. Pani Mario, może zrobimy tutaj w tym miejscu, postawimy kropkę. To jest ta pierwsza część naszej rozmowy o świętym Maksymilianie Marii Kolbe, o Bożej opatrzności w jego życiu. Krótki przerywnik muzyczny i za kilka chwil jesteśmy ponownie i zapytam panią, skąd właśnie ta miłość do świętego Maksymiliana Marii Kolbe. Dobrze? Krótki przerywnik. I witam ponownie państwa. Godzina 21.06, 486 wydanie naszej audycji na styku. A w naszym wirtualnym studio w Warszawie pani Mariola, która dzisiaj nam opowiada o świętym Maksymilianie Marii Kolbe. Te pytanie, które postawiłem wcześniej, skąd ta miłość właśnie do świętego Maksymiliana u pani się zrodziła?
No to jeśli chodzi o świętego Maksymiliana Kolbe, ja to mam tak, że święci się sami upominają. Dosyć dużo modlę się za dusze czystowe. No, Maksymiliana tam na pewno nie ma, ale dusze czystowe modlę się modlitwą ojca Venantego. Najpierw upomniał się o znajomość ojciec Venanty, no a potem to już nie dało się inaczej, to już potem właśnie ojciec Maksymilian Kolbe też dał o sobie znać, to dosyć poważnie. Przypomniał mi, że mamy zdobywać świat dla niepokalanej. Podjęłam to wyzwanie. Myślę sobie, słuszna droga, słuszny cel. Uświęci nas wszystkich przy okazji. I stąd ta miłość do Maksymiliana, ale tak jak Maksymilian, ja też zaczęłam, Maksymilian niekoniecznie, ale może też, no bo w końcu z Marią rozmawiał na początku, zaczęłam od Maryi. Więc moja miłość do Maryi i dopiero Maryja doprowadziła mnie do swojego syna i pokazała mi prawdziwą miłość Jezusa, taką relację z Jezusem niesłychanie głęboką i ona sprawiła, że ja się bardzo mocno rozwinęłam i za to oczywiście Matce Bożej jestem bardzo wdzięczna. A Maksymilian jest cały czas ze mną, tak jak mówię, dzisiaj sobie wypadł z mojego telefonu. Mam kilka tych, sporo mam tych obrazków najróżniejszych, bo święci muszą być obok mnie. Ja się do nich często uciekam. Maksymilian jest wzorem. Ja kiedyś szefowałam w takiej dosyć dużej firmie, więc to też takie istotne, żeby umieć zarządzać. No, a Maksymilian mi zawsze pokazywał tę właściwą drogę. To jest taka bardzo ważna postać w moim życiu. Maksymilian Kolbe.
Tutaj w jego dzienniczku z 29 kwietnia pisze tak. Odprawiłem mszę świętą na ołtarzu, zaraz po święceniach, gdzie niepokalana raczyła objawić się ojcu Ratisbonowi mszę o medaliku cudownym. 30 kwietnia msza święta na grobie świętego Piotra. 1 maja święto świętego Filipa i Jakuba. Msza święta na ich grobie u 12 apostołów. 2 maja msza święta na grobie świętego Pawła. Miejsca, gdzie odprawiłem następne msze święte, są zapisane w osobnej książeczce. I właśnie z tej książeczki, jego dzienniczka mszalnego, w którym zapisywał wszystkie odprawione msze święte zaznaczeniem daty, miejsca oraz intencji, dowiadujemy się, o co święty modlił się podczas tych pierwszych mszy świętych. I tak, w pierwszej koncelebrowanej z kardynałem udzielającym święcej modlił się o osiągnięcie korzyści płynących ze mszy świętej. W drugiej odprawianej przy ołtarzu objawienia Ratisbonowi o nawrócenie Sary Petkowicz oraz schizmatyków, alkoholików, masonów i tak dalej. Na grobie świętego Piotra o łaskę apostolatu i męczeństwa dla siebie i współbraci w kolegium. A mszę świętą na grobie świętego Pawła ofiarował za papieża. I też sporządził zaraz wykazy osób żyjących i zmarłych, które obejmował pamięcią podczas każdej mszy świętej. I w jednej z rozmowy tak odruchowo właśnie powiedział to, co pani powiedziała, że pani się modli do dusz w czystu cierpiących, a on powiedział, ja dla dusz tylko żyję.
To jest bardzo ważne, żeby pamiętać o duszach czyśćcowych. Dusze czyśćcowe, nie zachęcam do modlitwy za duszę czyśćcową. Ojciec Wenanty ma cudowny sposób na różańcu. Ja kocham różaniec, więc dlatego sobie wybrałam tę modlitwę, bo po prostu na różańcu lubię się modlić, więc mi jest bardzo łatwo. I te dusze czyśćcowe, o których mówimy, to my możemy im bardzo dużo pomóc. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak bardzo my możemy pomóc duszom czyśćcowym, jak bardzo dusze czyśćcowe nas potrzebują. A potem one mogą nam się zrewanżować, jak już będą w niebie, to wtedy mogą się za nami wstawiać i pomagać nam w naszych trudnych sprawach, rewanżując się za każdą modlitwę. Ja mam taką zasadę i też może Państwa do tego w jakiś sposób zachęcę, no bo łatwo nam się modlić o te osoby z naszych rodzin, prawda? Na przykład, no nie wiem, ktoś umarł niedawno, nie wiemy, czy jest w niebie, czy w czyśćcu. Na wszelki wypadek będziemy się do niego modlić. Przecież to nie zaszkodzi. Jeśli jest w niebie, to Pan Bóg te modlitwy przekaże dla innej osoby. To jest takie łatwe moim zdaniem. Ja oczywiście również się modlę za osoby zmarłe i które są w czyśćcu z mojej rodziny, z rodziny mojego męża też. Natomiast ja mam taką zasadę, że modlę się też za dusze czyśćcowe, te bardzo dawno zapomniane, te, o których już nikt nie pamięta. I ja nie ukrywam, że ja na ich pomoc liczę najbardziej zawsze. I zawsze się upominam. Zależy kogo w danym momencie potrzebuje. To mi niedawno taka moja znajoma też podpowiedziała, że ona jak miała sprawę jakieś sądowe, to na te sprawy sądowe zawsze zabierała dusze czyśćcowe sędziów, radców prawnych, adwokatów i mówi, jak chcecie, żebym was z tego czyśćca, pomogła wam z tego czyśćca wyjść, to proszę mi pomóc. A jak mi pomożecie, to ja się będę bardzo modlić i będę wam bardzo za to wdzięczna. I mówię, że zawsze jej się udawało. No i ja tak nie wymuszam, ale modlę się za te dusze czyśćcowe, które już dawno, o których już dawno wszyscy pozapominali, bo przecież takie dusze są. I zachęcam, bo to tak naprawdę nas niewiele czasu kosztuje, a dużo dobrego robimy dla tych dusz. My nie wiemy, gdzie my będziemy. Ja wiem, że my wszyscy mamy cel bycia w niebie. No i dobry cel mamy, tak uważam, że to jest słuszny cel, ale nie wiemy, gdzie my będziemy. I jeśli my nie będziemy się modlić, jeśli my nie będziemy o te dusze czyśćcowe dbać, tak jak dbał właśnie ojciec Wenanty czy ojciec Maksymilian, i nie nauczymy naszych bliskich, naszych dzieci, członków naszych rodzin, że należy się modlić za dusze czyśćcowe, to kto się kiedyś będzie modlił za nas, jeśli my do tego nieba nie trafimy od razu. Więc to jest istotne bardzo. Nawet nie pamiętam już, gdzie czytałam jakieś... Nie wiem, czy to była Sima, czy gdzieś indziej, już teraz tego naprawdę nie pamiętam, nie kojarzę, gdzie była mowa o duszy czyśćcowej. Dusza czyśćcowa się po prostu żaliła, że... Jak patrzy na to, co się dzieje, co robią jej dzieci, wystawiły jej ogromny pomnik, przepiękny, codziennie znicze, codziennie kwiaty świeże. No i co z tego, powiedziała ta dusza? Nikt się nie modli, jakby nic dla tej duszy zrobić nie mogą. Nikt nie może sprawić, że ta dusza w końcu pójdzie do nieba. Więc ani kwiaty, ani te ogromne, przepiękne nagrobki, w których się tak czasem licytujemy, ani znicze, chyba nie tyle dadzą, ile jedna modlitwa za dusze czyśćcowe. My prowadzimy też różaniec, to się tak kiedyś narodziło jeszcze pielgrzymkowo, to już trwa ponad prawie 3 lata będzie niedługo. Taki mamy różaniec na Messengerze, go prowadzimy, mamy tam sporo osób. On się odbywa codziennie. I zawsze kończymy, mamy takie trzy modlitwy, które są dla nas ważne. Ten rzeń skończymy oczywiście, wiadomo, modlitwą do świętego Michała Archanioła, modlitwą za kapłanów, bo za kapłanów trzeba się bardzo mocno modlić, a także właśnie za duszę czyśćcową modlitwą świętej Gertrudy. Zachęcam Państwa, jeśli już nie różańcem Benantego, to chociaż modlitwą świętej Gertrudy do opamiętania o duszach czyśćcowych. One naprawdę nas bardzo potrzebują, a mogę powiedzieć, że gwarantuję, że jak Państwo im pomogą, to na pewno się zrewanżują.
Tak.
Pamiętają o tym, kto pomaga.
To mamy na to dowody, pani.
Oczywiście.
Julu. Tutaj pan Artur napisał nam kilka zdań. Szczęść Boże. Pierwsze pytanie to do pani. Jak pani myśli, jak można przekonać młodzież w tych czasach do takiej miłości do człowieka, na przykładzie świętego Maksymiliana, widząc, jak bardzo teraźniejsze media wybiórczo traktują temat, na przykład aborcja. Potem Artur pisze, był bohaterem, czyli święty Maksymilian.
A mogę się odnieść najpierw do pytania, panie Stanisławie?
Proszę bardzo.
Ja bym się odniosła. Wie pan co, to wcale nie jest trudne. Panie Arturze, to wcale nie jest trudne. Jestem nauczycielem w szkole średniej, więc wiem, o czym mówię. I pamiętam czas, kiedy w Warszawie bardzo mocno, państwo pewnie też pamiętają, nasiliły się strajki kobiet, wolność słowa. I tutaj chodziło też o te aborcje, że kobiety powinny mieć możliwość dokonywania aborcji i nikomu, tak jak tutaj krzyczały, nic do tego. I no wie pan co, my mieliśmy wtedy zdalne nauczanie, to była pandemia, więc na takim jednym zdalnym nauczaniu po prostu wszystkie dzieci mi się pięknie połączyły, wszystkie, calusieńka klasa, wszyscy byli obecni, ale nikt nie włączył mikrofonu, nikt. Ja nie bardzo wiedziałam, czy ja mam jakiś kłopot z komputerem, czy nie mam kłopotu z komputerem, nie wiedziałam, o co chodzi. Oni w ogóle się nie odzywali, aż w końcu powiedziałam, że wpisuję wszystkim nieobecność, bo lekcja polega na akcji, akcja-reakcja, a nie, że ja będę do nich mówić, oni udają, że mnie nie słyszą. I odezwał się przewodniczący tej klasy i powiedział mi, że oni, to jest ich forma strajku, ich forma poparcia kobiet. I wtedy się okazało, że ja miałam całe 8 godzin, bo to miałam 8 godzin i 8 godzin, wie pan, program jest bardzo ważny, rzecz jasna, ale wychowanie młodzieży jest znacznie ważniejsze. I ja wtedy całe te 8 godzin poświęciłam na to, żeby dzieciom wytłumaczyć. W ogóle im najpierw pokazałam, że to, kogo oni tam właśnie popierają, jakieś facebookowe grupy, które do tego namawiały, powstały te grupy dzień wcześniej, czy to były jakieś fejkowe konta, które namawiały młodzież, wiadomo, że wyszły za tłumem i to powodowało, że oni naprawdę szli za tym tłumem. I trzeba było im tylko to wszystko wyjaśnić. Ja ich zapytałam wprost, czy wy popieracie zabijanie? I żadne z tych dzieci, żadne na te 8 godzin, czyli proszę sobie tak pomnożyć razy 30 przy każdej godzinie, żadne z tych dzieci nie powiedziało mi, że popiera zabijanie. Oni próbowali mi powiedzieć, że popierają wolność słowa, że im chodzi o wolność słowa. Natomiast żadne nie powiedziało, że popiera zabijanie. Jak pytałam w klasach męskich, pytałam chłopców, czy ty powiesz swojej narzeczonej, swojej dziewczynie, jak będzie w ciąży ta...
Oj, mamy krótkie...
To nie, nikt oczywiście tak nie powiedział, że tak powie. Tak? Zniknęło coś?
Tak.
Natomiast efekt tego był taki, że ja im powiedziałam jedną rzecz. Nie jak stado baranów za wszystkimi. Czasem trzeba iść pod prąd. Tak jak robił to Maksymilian. Wtedy, kiedy masoneria szalała, to Maksymilian szedł pod prąd.
Tak.
I on naprawdę wszystkim mówił, nie, musimy reformować... Franciszkanów. On wtedy naprawdę szedł pod prąd, więc trzeba tłumaczyć tym dzieciom, bo dzieci są przemądre, przekochane, ale są też przez nas dorosłych po prostu zaniedbane, bo my z nimi nie chcemy rozmawiać. Nam jest najłatwiej powiedzieć, idź do pokoju, weź komputer, ucz się. A trzeba im wysunąć milion argumentów. Oni wszyscy te lekcje pamiętają do dzisiaj. I tak naprawdę ja bardzo dużo rzeczy z tymi młodymi ludźmi robię, a ja przypominam, że pracuję w szkole warszawskiej i tutaj na religię to chodzi garsteczka. To nie jest szkoła, gdzie powiedzmy połowa chociaż chodzi dzieci na religię. Tak u nas nie jest. Na klasy starsze, maturalne, to tam praktycznie nie chodzi nikt. W pierwszych do momentu bierzmowania to jeszcze się zdarzy może z 5-6 osób na klasę. Może czasem troszkę więcej, ale to są takie statystyki. I te dzieci dostają ode mnie różaniec, te dzieci dostają ode mnie bransoletki poświęcone, one się potrafią modlić, one szanują moją wiarę i widzę, że czasem jest tak, że w ogóle przychodzą i pytają mnie o wiele rzeczy. O Maksymiliana też. Maksymilian, jak odpowiednio im, że tak powiem, po dzisiejszemu, trochę tak konsumpcyjnie, jak odpowiednio Maksymiliana sprzedamy, to one go kupią. Mało tego, on będzie autorytetem. Bo media negują wszystkie autorytety. Po prostu wszystkie. Jan Paweł II, ogromny autorytet dla całego świata. Szkoda, że nie dla nas Polaków. Lech Wałęsa, ogromny autorytet dla całego świata. Szkoda, że nie dla nas Polaków. To samo z Maksymilianem, bo to jakiś święty. Trzeba im to po prostu odpowiednio, że tak powiem, konsumpcyjnie sprzedać. Trzeba im pokazać i one zrozumieją, bo dzieci są naprawdę bardzo, bardzo mądre i one potrzebują tych autorytetów. To także szybko, to nie było szybko, że się odniosłam do tego, jak można z Maksymilianem, o Maksymilianie.
Tak, tu jeszcze właśnie Artur pisze, że był bohaterem, o którym moim zdaniem zbyt mało się mówi, a szczególnie o jego miłości do drugiego człowieka. Tak za moich czasów szkolnych jeszcze coś mówiono, ale teraz chyba zbyt mało. Właśnie, no, mamy problem. Mamy problem, dlatego że może jest...
Nastąpiła laizacja.
Tak.
I niewygodne jest to mówienie. No ale jak ja mam mówić o obozie koncentracyjnym i nie powiedzieć o Maksymilianie? Jak można to zrobić? Mówiąc na przykład, ja mam język polski, czyli omawiam opowiadania Borowskiego, opowiadamy o tym, co się dzieje w obozie. Jak mogę nie wspomnieć o Maksymilianie? Dla mnie jest to po prostu niemożliwe. Nie da się nie powiedzieć o Maksymilianie.
Słusznie. Pani Mario Lud, dziękuję za tą część tego naszego, tej naszej rozmowy. O, teraz się nawet już widzimy, chyba tak troszkę. Troszkę nam się poprawiło tutaj w internecie. Ale powróćmy właśnie do świętego Maksymiliana. Właściwie cały czas o nim mówimy. O nim mówimy, a przede wszystkim jak właśnie ważna jest rodzina. Jak ważna rodzina była w życiu świętego Maksymiliana Marii Kolbego, która go, no, nawet doprowadziła do takiej męczeńskiej śmierci. Mhm. Przecież jeżeli czytamy jego życiorys, to wiemy, że gdy wszyscy synowie Marianny Juliusza Kolbów znaleźli się w szkole średniej franciszkanów w Lwowie, rodzice postanowili również opuścić Pabianicę. I tutaj przed właśnie wyjazdem z Pabianic Kolbowie pożegnali się ze wszystkimi w fabryce. I panował niesamowity, taki powszechny żal po nich. A więc musieli być bardzo dobrymi ludźmi, nie tylko rodzicami, ale i też ludźmi, którzy bardzo dużo pomagali właśnie tym najuboższym.
Marianna przecież była akuszerką, była ważną taką postacią społeczności lokalnej.
Choć nie miała do tego wykształcenia. Mhm. Tak. Mhm. Tak jak właśnie tutaj świadkowie mówią, w zawodzie swoim, pani właśnie powiedziała, akuszerka, w zawodzie swoim była kobietą wprost opatrznościową. Wprost opatrznościową. A więc udziela się na pewno, jeżeli rodzice zadbają o swoje dzieci, na pewno będziemy mieli piękne społeczeństwo.
Maria w Medjugorje też o tym mówi, że najważniejsza jest rodzina. I jeśli rodzina zaczyna się modlić razem, to wszystko się dobrze układa. I tak jest prawda. Proszę zobaczyć, jeśli matka się modli sama, trudno matce mobilizować do modlenia dzieci, ale niech za różaniec albo za modlitwę sięgnie mężczyzna. Mężczyzna jest tak wielkim autorytetem, jeśli chodzi o modlitwę, o wiarę, że dzieci będą klękać razem z ojcem. Nikt mi nie mówi, że jest inaczej. Ja to widzę po moich znajomych, po moich dzieciach też, że ty, mamo, się zawsze modl, ale jak tata się modli, to one z tatą się modlą. My się modlimy wspólnie, ale właśnie na tym moim, naszym wspólnotowym różańcu, właśnie o którym mówię, bo my tak się nazwaliśmy, to jest różaniec VIP-ów Maryi, więc my mamy tam dużo dzieci. Dzieci prowadzą różaniec. Ja widzę taki ogromny rozwój dzieci, jak bardzo kochają różaniec, jak bardzo kochają Maryję i jak bardzo ważna jest ta rodzina. Ja jestem przekonana, jeśli mężczyzna w rodzinie sięgnie za różaniec albo za modlenie się, za modlitwę, cała rodzina z nim uklęknie. I tak było w rodzinie Maksymiliana. Przecież ojciec Rajmunda i matka, jak klękali do modlitwy, o tym rozmawialiśmy jakieś panie Stanisławie przecież, prawda? Klękali do modlitwy, to mogło się walić, palić, a oni nawet głowy nie odwrócili, nawet nie drgnęli. Oni po prostu się modlili. Oni ofiarowali ten czas Panu Bogu. A u nas, a dobra, telefon, sprawdzę to na telefonie.
Mniej rano więcej, się budzę, tak sięga po telefon.
Prawda?
I patrzę, jakie wiadomości, co się wydarzyło w ciągu nocy. Tutaj Artur dopisał, no niestety, ale teraz bardziej wychowuje dzieciaki TikTok lub inne social media niż przykład z rodziny. I tutaj...
Panie Arturze, ale wie pan co? Proszę też spojrzeć na te media jako na źródło, które można wykorzystać do tego, żeby pokazać. Bo proszę zobaczyć, że tych katolickich rodzin, ja nie wiem, jak jest w Wiedniu. Tego naprawdę nie wiem, bo nie znam statystyk. Ale w Warszawie to jest bardzo źle. Co drugie małżeństwo jest rozwiedzione. To taki TikTok, jeśli jest dobrze wykorzystany, to on może sprawić, że taki człowiek, który nie ma wartości, który nie zna tych wartości, które, powiedzmy, na których my jesteśmy wychowani, to jego to może zainteresować. I ja mam taki przykład z księdzem Piotrem Jarosiewiczem, który proszę sobie go tam na TikToku wygooglować, sprawdzić. Nie wiem, nie znam się za bardzo na tych, jak to się tam TikTokowo mówi. Genialną robotę naprawdę robi kapłan. Był z nami w Meczugorie, ja go teraz dopiero poznałam, bo wcześniej go nie znałam, ale jak zaczęłam śledzić jego media, naprawdę robi świetną robotę. On mówi właśnie o świętych, on odpowiada na trudne pytania. On w taki sposób ewangelizuje. Można te media wykorzystać, jeśli tylko mamy w sobie dużo odwagi, żeby to zrobić, bo to chyba wymaga też odwagi, tak. Ale no tutaj ma pan troszkę racji, że pan Artur, mówię do pana Artura, że no te wartości rodzinne gdzieś nam umykają niestety bardzo mocno na rzecz no pieniędzy chyba tak najbardziej, bo wszyscy gonią za tym pieniądzem. Właśnie. Trzeba się zatrzymać.
Pani Mariolu, to muszę pani powiedzieć, że mamy plany, aby właśnie księdza Piotra zaprosić do Wiednia.
Cudownie.
Po świętach wielkanocnych. Ale to na razie nie zdradzamy. Są takie plany, już jest między właśnie dzięki panu Arturowi. Tutaj została nawiązany został kontakt z księdzem Piotrem, także jeżeli można posłuchuje.
Służę pomocą.
No to nie ma już.
Ksiądz Piotr po prostu genialny kapłan, naprawdę bardzo dobry kapłan, a i przepięknie mówi o Panu Bogu i przepiękne kazania, wygłasza nauki. I ma dużo cierpliwości do tych wszystkich, którzy chcą się spowiadać. Spowiadał naprawdę zawsze, kończył po północy. Więc i on był tym zachwycony. On po prostu kocha być księdzem, on tak zawsze mówi. Kocham być księdzem. Więc już państwu zazdroszczę, że ksiądz Piotr będzie w Wiedniu. Chyba z nim do was pojadę.
O, to zapraszamy, bo nawet się wybierze z nami na pielgrzymkę do Maria Gugink.
Ekstra, bardzo fajnie. Też mnie zapraszały do tego razy.
To może jeszcze, jeszcze oddam krótko głos panu Arturowi, bo pan Artur napisał odnośnie właśnie tego wychowania dzieciaków przez TikToki i tam inne media. Ale teraz wszystko inne jest ważne w rodzinie prócz dobrego przykładu. Potężny kryzys męskości, który widać w każdym społeczeństwie, przekłada się też na bezprzykładowe rodziny. I pisze dalej pan Artur. Prowadzę TikToka dla powołanych przez serce i śledzę katolickie profile.
Cudownie. Poproszę moją córkę, żeby mi Pana znalazła, więc pewnie będę za chwilę Pana obserwować, Panie Arturze, ale jeśli chodzi o mężczyzn, to, no nie wiem, mogą sobie, różne są opinie na temat księdza Chmielewskiego, ale trzeba naprawdę chylić czoła za pracę, którą włożył właśnie w kierunku mężczyzn. Nie wiem, jak Pan Artur, Wiedeń czy Polska?
Wiedeń.
Wiedeń.
Tak, mamy wojowników razie, tutaj Maryi też w Wiedniu.
Tak, ale w Polsce to po prostu jest ogromna liczba wojowników i oni się cały czas motywują, cały czas się wspierają. To jest przecudowne działanie Matki Bożej, bo jestem przekonana, że to jest Matki Bożej działanie. A jak teraz byłam w Meczugorje, to widziałam wojowników właśnie z Wiednia. Z chorągwią stali wojownicy Maryi z Wiednia, tak. Pozdrawiam wszystkich wojowników Maryi z Wiednia.
Pięknie, dziękujemy. Przekażemy dalej. Godzina 21:31 w naszym studiu pani Mariola Banaszczyk z Warszawy, 481 wydanie audycji. Na styku rozmawiamy o opatrzności Bożej w życiu świętego Maksymiliana Maryi Kolbego. Kilka chwil, kilka minut jeszcze mamy, pani Mariolu. Tak na koniec, co by może pani poleciła naszym radiosłuchaczom, jak właśnie zgłębić wszystkie dzieła, a święty Maksymilian Maria Kolbe pozostawił nam no naprawdę wielkie, wielkie bogactwo. Ja przyznam się szczerze, że często właśnie korzystam z Rycerza Niepokalanej, bo jestem sam Rycerzem Niepokalanej, od 13 października 1977 roku.
Pięknie, pięknie.
I to jest kuźnia, wiedzy teologicznej, przede wszystkim wielkiej miłości tego świętego męczennika do Matki Bożej. A
Maksymilian Maryję kochał chyba ponad wszystko. On chciał dla niej świat zdobywać i umarł też przecież. Myślę, że z nią, bo ona na pewno była obok niego, trzymała go na pewno w ramionach, przytulała go na pewno z całych sił, żeby się nie bał, bo przecież w miejscu, w którym był, to trudno, żeby było inaczej. Ja tylko zwrócę uwagę jeszcze na to, że ta opatrzność Boga w życiu Maksymiliana i po śmierci się zaczęła wypełniać, bo przecież Maksymilian wybrał dwie korony, białą i czerwoną. I tak naprawdę zwróćmy uwagę, że biała, która miała symbolizować świętego wyznawcę, a czerwona świętego męczennika, czyli biała, kiedy go wynoszono na ołtarz jako błogosławionego, właśnie z paragrafu wyznawca, czyli jakby ta pierwsza korona, opatrzność Boża zadziałała, pierwsza korona wzięta pod uwagę, biała. A kiedy Jan Paweł II wynosił Maksymiliana Kolbego już jako świętego na ołtarze, kanonizował go, wynosił go jako męczennika. Czyli nawet opatrzność Boża zadziałała po śmierci Maksymiliana, żeby to już się wszystko zamknęło, dopełniło. To jest też dla mnie takie niesamowite, że nawet tutaj jeszcze to wszystko zadziałało. Co zrobić z Maksymilianem? Jak poprosić, żeby był w naszym życiu? Po prostu otwórzmy serce na Maksymiliana, zaprośmy go do naszego życia. Stawiajmy się, prośmy Maksymiliana o wstawiennictwo do Pana Jezusa, do Boga. On jest naprawdę bardzo silnym świętym. Bardzo silnym świętym. On bardzo dużo rzeczy naprawdę jest w stanie, jest w bardzo wielu rzeczach jest w stanie nam pomóc. I jeśli rzecz jasna jest taka wola Boża, bo to musimy zawsze brać pod uwagę. To, że my ludzie tak chcemy, to nic nie znaczy. Jeśli Pan Bóg się na to zgodzi, to tak będzie. Ja tak szybciutko nawiążę a propos woli Bożej do Meczugorje. Państwo pewnie wiedzą, że w Meczugorje objawienia i tak dalej, dzieci widziały, widzą niektóre jeszcze, już nie dzieci, a dorośli, Maryję. I Miriana jest osobą wybraną, która będzie ogłosiła te tajemnice, te 10 tajemnic, które Maryja jej powierzyła, dotyczące losów świata. I zresztą parafii też. I przy siódmej tajemnicy, kiedy Maryja pokazała Mirianie siódmą tajemnicę, Miriana się jej przestraszyła i postanowiła pościć wtedy, żeby zmienić decyzję Pana Boga. Więc zebrała grupkę ludzi i naprawdę przez cały tydzień pościli. Maryja pokazała jej się jeszcze raz, pokazała jej złagodzoną tę siódmą tajemnicę i powiedziała jej, że nigdy więcej nie wolno jej zmieniać woli Pana Boga. Że taka jest decyzja Boga. Nigdy więcej jej tego nie wolno robić. Ona zresztą i Matka Boża i zresztą Pan Jezus też mówił czy do Faustyny, czy do Lęczewskiej, że postem jesteśmy w stanie wojnę zatrzymać. Modlitwą i postem jesteśmy w stanie wojnę zatrzymać. Maksymilian Kolbe kochał Matkę Bożą ponad wszystko. Ufał Bogu ponad wszystko. Jak możemy kochać i ufać? Tylko wtedy, jeśli otworzymy nasze serca. Tylko wtedy, jeśli zaczniemy porządki w tym naszym sercu. Bo my mówimy, dobrze, dobrze, otworzę ci serce. A w tym sercu jest bałagan, a w tym sercu brak przebaczenia. Zacznijmy przebaczać. Maryja mówi, zacznij przebaczać od siebie. Przebacz najpierw sobie, potem przebacz w swojej rodzinie, potem przebacz sąsiadom, potem dalej, dalej i dopiero wtedy możesz przebaczać całemu światu. To przebaczenie jest bardzo ważne, więc powinniśmy prosić, sami przebaczać i prosić o przebaczenie. Otwórzmy serca na Matkę Bożą, otwórzmy serca na Pana Boga, otwórzmy serca na świętych, bo ci święci chcą działać, chcą nam pomagać, chcą być w naszym życiu. Tak jak Maksymilian w moim życiu, on po prostu sam zdecydował, że to jest już ten czas, koniec Mariola, bierzemy się do roboty i będziemy robić to i to właśnie, bo ja sobie ciebie wybrałem. A ja go słucham, ja słucham tych świętych, tak jak jeszcze Venanty nie jest świętym, a ja już uwielbiam jego modlitwę różańcową za dusze czystowe i do tej modlitwy naprawdę wszystkich zachęcam i zachęcam jeszcze do modlitwy za kapłanów, bo proszę też pamiętać, ja nie wiem, jaki stosunek państwo, niektórzy słuchacze mają do kapłanów, ale proszę pamiętać, że bez kapłanów do nieba nie wejdziemy. To są nasze schody do nieba, więc raczej powinniśmy się bardzo mocno modlić za kapłanów, tak, żebyśmy mieli jak do tego nieba się dostać.
I szerzyć cudowny medalik.
Koniecznie.
Właśnie, powiesić go na szyi. Koniecznie. Powiesić go na szyi, a to jest niesamowita obrona. To jest niesamowita obrona właśnie, ten cudowny medalik.
Maryja zawsze nas obroni, jeśli do niej się uciekamy, to naprawdę trzeba zaufać, tak jak Maksymilian zaufał, to jest święta prawda, trzeba zaufać. I przecież Maksymilian rozdawał wszędzie niepokalaną, gdzie tylko mógł. Więc cóż stoi na przeszkodzie, żebyśmy mieli wszędzie właśnie medalik do rozdania. Jak ja rozdaję różańce, państwo mogą rozdawać medaliki. Jak trafię do Wiednia, na pewno państwo dostaną ode mnie różańce, a może panie Stanisławie damy różańce dla, nie wiem, ilu osób chce pan, pierwszych ilu osób, które się odezwą?
To może, pani Mariolu, to może liczbę zdecydujemy razem, już poza anteną, dobrze, nie chcemy.
Ale może powiedzmy
może 10
może
osób?
To będzie 10 osób.
Dobrze, 10 niech osób, które właśnie napiszą tak.
Dostaną różaniec, ja teraz powiem, jaki różaniec.
Pięknie.
Pan wymyśli za chwilkę, co napiszą, a ja powiem tylko, jaki różaniec. Ja państwu, ja wyślę do Wiednia różańce, które są prezentem od Matki Bożej, które były na objawieniu i Maryja pobłogosławiła je swoim matczynym błogosławieństwem. One są poświęcone, są pobłogosławione wtedy, kiedy Matka Boża przychodziła na świat do Marii Pawłowicz, bo codziennie do niej przychodzi. To na jednym z takich objawień pobłogosławiłam różańców, które trafią do Wiednia, do państwa, więc zachęcam, ale proszę państwa, to nie jest prezent taki
do schowania,
nic nieznaczący. Tak, to jest bardzo ciężka praca. Bardzo ciężka praca. Na tym różańcu trzeba się przynajmniej raz dziennie modlić. Intencje państwo sami wymyślą, ale to nie jest do powieszenia w samochodzie, to nie jest dekoracja, to jest ciężka praca.
Właśnie.
I do tego zachęcam.
Mamy tutaj pana Artura. Pan Artur bardzo prosił taki różaniec. Pan Artur jest pierwszy.
Oczywiście.
Może zdradzi kiedyś też swoją intencję, za kogo się modli na tym różańcu. To byłoby bardzo ciekawe.
Ja
może.
Pomogę panu. Tak, bardzo proszę. Ja myślę, że to byłoby bardzo interesujące.
Tak, to byłoby bardzo interesujące. Wszystkie te osoby, które napiszą, że chciałbym właśnie mieć taki różaniec, napiszą też i intencję, to ona zostanie tutaj w naszym, w tym, ale w naszym radiu, ale przekażę też pani i pani będzie miała jakiś taki też obraz tego, właśnie w jakich intencjach ludzie się modlą. Niech to będzie na tym różańcu jedna dziesiątka codziennie. Nie od razu cały różaniec, niech to będzie jedna dziesiątka, ale żeby to ze serca właśnie. Żeby to z serca. Nawet można w samochodzie, gdzieś metro, w tramwaju.
Oczywiście, tych możliwości
są tysiące. Są tysiące po prostu tych możliwości. Pani Mariolu.
Mariola,
tak, przepraszam. Święty Maksymilian założył rycerstwo niepokalanej po natchnieniu, jakie otrzymał podczas medytacji odprawionej w Rzymie 20 stycznia 1917 roku i była to 75. rocznica nawrócenia Żyda Alfonsa Ratisbonę, który właśnie od swojego przyjaciela przyjął cudowny medalik, a potem w kościele świętego Andrzeja, ten kościół świętego Andrzeja w pobliżu Placu Hiszpańskiego w Rzymie, tam objawiła mu się niepokalana. Niesamowite, właśnie cudowny medalik przyjął, mówi, a wezmę go sobie, co będzie, to będzie, na pewno mi nie zaszkodzi, przychodzi koło kościoła świętego Andrzeja, wstępuje, modli się i jak sam zeznał, nic nie mówiłem. Wszystko ona, czyli niepokalana, mi powiedziała. Przepiękny akcent.
Nas to nie dziwi. Tak. Nas to pewnie nie dziwi. No tak przecież Matką Bożą jest. Ona wszystko wie najlepiej i ona bardzo nas kocha i bardzo o nas dba. Więc Matka Boża mówi, że nie ma ludzi niewierzących i też chyba warto byłoby tak na to spojrzeć. Nie ma ludzi niewierzących, są tylko ci, którzy jeszcze nie poznali miłości Pana Boga.
Tak.
I trzeba tylko znaleźć ten czas, żeby poznali miłość Pana Boga.
To może zakończmy właśnie tą naszą tutaj tą rozmowę przypomnieniem słów świętego Marii Maksymiliana Kolbego, który tak napisał: niepokalana królowa nieba musi być i to jak najprędzej uznaną za królowę wszystkich ludzi i każdej duszy z osobna w Polsce i poza jej granicami na obydwu półkulach. Od tego śmiemy twierdzić, zależy pokój i szczęście poszczególnych osób, rodzin, narodów, ludzkości. Nic dodać.
Tylko wystarczy nam powiedzieć teraz amen.
Tak, nic dodać, nic ująć.
Tylko amen. To już jest wszystko powiedziane.
Pani Mariolu,
i taki powinien każdy z nas mieć cel, żeby zdobywać świat dla niepokalanej, zdobywać świat dla Maryi, mówić o niej, nie wstydzić się, nie bać się. Ja wiem, że czasem ludzie my się tak obawiamy, że będą patrzeć na nas jak na zjawiska, ale oni tak samo będą patrzeć, jak będziemy mówić inne głupoty, więc, znaczy nie, Maryja to nie głupoty, w sensie, że jak będziemy mówić głupoty.
Tak.
Więc ja wolę mówić o Bogu, wolę mówić o cudach Maryi, które się dzieją na moich oczach tak naprawdę w bardzo wielu momentach, niż na przykład, nie wiem, mam opowiadać o filmie, który no i nie oglądam telewizji. No.
Oj,
z tym mam kłopot, no ale powiedzmy, tak pani, myślałam. Mówicie,
była przerwa, była przerwa tyle krótka. Pani powiedziała, że pani nie ogląda telewizji i tu nam przerwało.
Nie oglądam. Tak, nie oglądam telewizji, więc trudno mi mówić o jakim filmie. Jednak wolałabym mówić o Matce Bożej i tak robię zresztą. Mówię o Maryi, a nie zajmuję się innymi tematami. I szczerze, ludzie naprawdę chcą tego słuchać. Kiedyś myślałam, że myślą, że jestem, że mam coś nie po kolei w głowie, a teraz widzę, że nawet zaczynają mnie czasem traktować jak taki autorytet od Boga. I przychodzą, słuchaj, bo mam taki kłopot. No to ja mówię, weź różaniec do ręki. Spróbuj z tą modlitwą, od czegoś zacznij, regularnie, że trzeba, idź do kościoła, idź na mszę, idź do spowiedzi przede wszystkim, idź do spowiedzi i potem idź na adorację. I zostań tam. Zostań, możesz płakać, możesz usnąć, możesz pobądź z Panem Jezusem. Powiedz mu wszystko, co, albo posłuchaj po prostu, co on chce tutaj powiedzieć. I to działa. To naprawdę działa. I wbrew temu, co sobie kiedyś myślałam, ludzie naprawdę tego chcą słuchać, bo oni po prostu się wstydzą. I czasem też jest tak, że ja mówię, dobra, ja jest, idę wtedy i wtedy to chodź, pójdziemy razem. Wtedy tak się dzieje też. Bo nie wiedzą, bo się wstydzą sąsiadów, członków rodziny się wstydzą. Więc po prostu nie wolno nie mówić. Po prostu trzeba mówić.
Tak,
pani... Ja nie mówię, że 24 na dobę. Trzeba mówić. Trzeba mówić. Maksymilian mówił.
Pani Maria, mamy tutaj też kolejną prośbę. Pisze pani Elżbieta z Dolnej Austrii. Przysłuchuję się bardzo ciekawej audycji, choć nie od początku. Proszę o różaniec. Pozdrawiam wszystkich. Tak, pani Elżbieto, pani będzie miała różaniec.
Od Maryi.
Siostra Sylwia napisała, pozdrawiam serdecznie panią Mariolę i dziękuję za tę piękną audycję o świętym Maksymilianie.
Siostrę kocham.
I tyle opatrznościowych słów. Ja tak szybko tutaj tego, pani Małgorzata. Pani zna panią Małgorzatę. Serdecznie nam dziękuję za audycję. Mam nadzieję, że to nie jest Mariolki, jak napisała pani Małgorzata, ostatni raz u nas w radiu. Oczywiście, że to też pierwszy raz, a nie ostatni.
To właśnie Małgosia. Dziękuję serdecznie.
Pani Monika pisze, bardzo proszę i dla mnie o taki różaniec. Będę się modlić na nim za dzieci z rozbitych rodzin. Dziękuję.
Cudowna intencja. Aż mi ciarki przeszły. Pani Moniko, przecudna intencja. Dołączę panią do moich modlitw dziękczynnych, że taka osoba jak pani jest, która się chce modlić za dzieci. Cudownie. Bardzo pani dziękuję.
Dziękuję za piękną audycję, dopisała pani Monika.
Różaniec oczywiście będzie, prawda? Pani Stanisławie, różaniec będzie dla pani.
Różaniec będzie. O, pani tutaj kto, no, Artur dopisał, tak, podejmuje, pozdrawiamy z żoną Krystyną, która z panią Mariolą jeździ do Medjugorje.
Wiem, oj, tym bardziej ściskam i pozdrawiam.
Z panią Mariolą w Medjugorje. I poleca każdemu wyjazd z panią Mariolą i panią Kasią.
Serdecznie dziękuję.
Serdeczne pozdrowienia.
Tak. Oj. Ja serdecznie dziękuję i też pozdrawiam. Boże, jak miło. I to jest ta opatrzność Pana Boga.
Tutaj mamy jeszcze od pani Małgorzaty. Dobrze, to już jest prywatny, to już nie będę tutaj tego czytał, bo to jest prywatna informacja. Pani Mariolu, wielkie, wielkie dzięki
za dzisiejszy
wieczór. Mamy bardzo wielu słuchaczy, którzy nas słuchają. Wszystkich serdecznie oczywiście pozdrawiamy. Tych, którzy słuchają w Wiedniu, poza Wiedniem, w Polsce. Nie wiem gdzie, bo nie wiemy gdzie. Tam, gdzie internet dociera, to tam można nas słuchać. Z nami się codziennie modlić na różańcu. W południe na różaniec, wieczór różaniec. Być może, że i będzie rano różaniec. Był przez cały adwent też rano o godzinie 6:00. W naszym radiu modlitwa różańcowa była. Być może, że też ją troszkę odnowimy. Potrzebujemy, jak pani wie, coraz to więcej współpracowników, którzy się zaangażują.
Jeśli chodzi o różaniec, służę pomocą.
Pięknie.
Uwielbiam różaniec.
Mogę naprawdę. Mariu, to będziemy w kontakcie.
Uwielbiam różaniec naprawdę i uważam, że on działa cuda, bo Matka Boża jest dla nas bardzo dobra. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. To dla mnie był wielki zaszczyt dzisiaj ten wieczór spędzić właśnie z Radiem Droga.
I być w Wiedniu.
Dziękuję wszystkim. Właśnie. I być w Wiedniu.
Wirtualnie.
Dziękuję wszystkim, którzy zechcieli nas słuchać, którzy zechcieli z nami rozmawiać. I mam nadzieję, że kiedyś się spotkamy w realu. Wszyscy.
Tak, ale wcześniej może
spotkać. Oczywiście za wszystkich Państwa będę się modlić.
Dziękujemy. A my za Panią też całą rodzinę codziennie właśnie wspominamy i modlimy się, no i za tą piękną inicjatywę odwiedzenia i Matki Bożej w Medjugorje. Nie sama.
Zapraszam serdecznie, Maria zaprasza.
Tak. Moja inicjatywa była taka i taka potrzeba serca do Fatimy. I muszę się też tak przyznać tutaj, że 16 razy byłem w Fatimie z różnymi grupami.
No to czas najwyższy, panie Stanisławie, do Medjugorje. Matka Boża czeka z utęsknieniem. Maryi pan odmówi?
Nie. Obiecuję.
Obiecuję.
Dobrze, może na koniec pozdrowienia, jeżeli pani by chciała tu kogoś pozdrowić, bo tu panią tyle osób zna już tutaj z Wiednia.
Jestem bardzo miło, że tyle osób mnie pozdrawia, a ja chciałabym tak ogólnie wszystkich słuchaczy pozdrowić, a oczywiście podziękuję wszystkim prywatnie już rozmawiając pewnie przez WhatsAppa. Dziękuję za to zaproszenie i jesteście wszyscy cudowni i w ogóle fantastycznie, że to Radio Droga istnieje w tym naszym dzikim świecie i że macie tyle odwagi państwo, żeby to robić. Za to dziękuję. Dziękuję Panu Bogu, że jesteście. I oczywiście, jak mówię, będę się modlić, bo to jest piękne dzieło Pana Boga.
Dzisiaj pierwsza audycja z Panią. Następna obmyślimy temat. Może coś właśnie
o Maryi.
Albo i też takie z codzienności właśnie. Jak podejść do Pani jest. 20 lat pracuje Pani jako nauczycielka w Warszawie w szkole średniej. Właśnie. Jak właśnie podejść do młodych, do młodzieży? Przede wszystkim do swoich dzieci. Będziemy na pewno
kontestować. Tak, jest to trudne, ale
jest to możliwe.
Możliwe, żeby wszystko było dobrze. Oczywiście. Jest możliwe, żeby było wszystko tak, jak Pan Bóg to pewnie powołał do życia.
Tak. Na pewno nasi radiosłuchacze to jakiś temat wymyślą, podeślą i ja dalej Pani prześlę.
Chyba się powinniśmy bać.
Nie bać się nie damy mamy czego, radę. Bo przecież jesteśmy ludźmi nadziei. I też ludźmi.
I zaufania.
I Boża opatrzność też nad nami czuwa.
Nade mną na pewno.
Tak. Wielkie dzięki, Panie Mariolu.
I
dużo,
dziękuję.
Dużo siły na cały nowy rok w kształtowaniu charakterów u tych młodych ludzi.
Zrobię to w mojej mocy. Serdecznie dziękuję. I słuchaczom mówię... Wielkie Bóg zapłać, że ze mną w ogóle zechcieliście tutaj być Państwo, chociaż przez ten długi czas wieczorny, bo można było sobie poleżeć, odpocząć i nas nie słuchać, a Państwo jednak wybrali nas. Wielkie Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Do Wszystkiego usłyszenia dobrego. I zobaczenia w Wiedniu.
Do usłyszenia.
Albo w Warszawie.
Zapraszam.
Dobranoc, z Panem Bogiem.
Dobranoc.